To słowo, które chciałem dzisiaj do was głosić. Może rozpoczniemy od takiego fragmentu z Ewangelii Marka, 16 rozdziału. Bardzo znany fragment. Chcę dzisiaj mówić na temat modlitwy w autorytecie. To jest jeden z rodzajów modlitwy, rodzajów albo charakterystyk, jak powinna wyglądać modlitwa w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie praktycznie ona nie występuje, ale w Nowym Testamencie ona występuje. Modlitwa z autorytetem, modlitwa z władzą. I zacznijmy od takiego fragmentu, który jest charakterystyczny, który znają wszyscy wierzący, czytają o nim, przynajmniej w kościołach takich ewangelicznych, a szczególnie charyzmatycznych. To jest ostatni rozdział Ewangelii Marka, gdzie Jezus po swoim zmartwychwstaniu składa obietnicę. I mówi tak, Ewangelia Marka, 16 rozdział, od wiersza 15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostaje, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Halleluja. Jak ci się to podoba, ten fragment Słowa Bożego? Okej? Okay? Pasuje? Jest powiedziane, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. I pierwsza rzecz, która jest powiedziana o tych znakach towarzyszącym nowym narodzinom, temu człowiekowi, który oddaje życie Jezusowi, to jest powiedziane, że pierwszą rzeczą, jaka na tej liście jest taka, chociaż to nie musi być najważniejsza, ale akurat na tu jest jako pierwsza wymieniona, jest powiedziane, że będą wypędzać demony. Halleluja! Więc teraz my, którzy jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy powołani do tego, żeby wypędzać demony. Powiedz wypędzać demony. Powiedz wypędzać demony. A teraz powiedz demony są. Powiedz demony są. A teraz powiedz wypędzać demony. Wypędzać demony. Amen. Jesteśmy powołani do tego. Widzisz, my czasami jak jesteśmy... To jest w ogóle... To wszystko, co chcę powiedzieć, właśnie dotyczy tego właśnie aspektu władzy. Chociaż ja będę głównie mówił o modlitwie z takim autorytetem. Ale chcę powiedzieć coś takiego, może jeszcze tytułem wstępu pewnego, że my jak się nawracamy, to mamy takie wyobrażenie, że tak, byłem w świecie, to wszystko było złe, nawróciłem się do Boga, spotkałem Boga, to wszystko jest pięknie. Albo powinno być pięknie. Jak nie miałem kościoła i byłem na tych wszystkich imprezach bezbożnych, to tam był szatan, jego demony i grzech. Ale teraz, jak jestem w kościele, to też o żadnej z tych rzeczy już mowy być nie może. I to jest, powiem wam, bardzo takie nieprawdziwe rozumowanie. Bardzo uproszczone. Ponieważ jak czytamy Biblię, jak czytamy Nowy Testament, życie Jezusa, to widzimy, że gdziekolwiek był Jezus, gdziekolwiek pojawiał się Jezus, tam demony się pojawiały i z wielkim krzykiem manifestowały się i wychodziły. My myślimy tak, tam gdzie jest Jezus, tam nie ma żadnego zła. A to jest nieprawda. Bo tam gdzie jest Jezus, tam zło jest ujawniane. Halleluja! Ono nie znika w obecności Jezusa, nie dematerializuje się, nie wychodzi przez ściany, jak jakieś duchy, które miałyby się po prostu bać światła, ale jest konfrontacja następuje. Jezus gdziekolwiek był, gdziekolwiek chodził, to tam demony się pojawiały. Niedawno taka książka została wznowiona, to jest stara książka, Świnie w salonie, brata Hammonda, który właśnie mówi o tym, że jak wiele demonów jest w kościele na przykład. Jak ludzie przez to, że żyją bez Boga, żyją wstępczym życiem, żyją w kompromisie, związują się z mocami ciemności i są związywani nimi. I wiesz, a jak spojrzymy jeszcze z innej strony na to zagadnienie, to widzimy, że w momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Światłości i zostaliśmy umieszczeni po stronie światła, ale to nie jest po stronie, po której nie ma walki, tylko jesteśmy umieszczeni po stronie, która walczy z tą ciemnością, która jest po drugiej stronie. Więc tak naprawdę nowe narodziny to jest taki moment, nie jest to taki moment, że znajdujemy, lądujemy w jakiejś kapsule pod jakimś kloszem i już wszystkie bitwy są wygrane, ale moment, w którym rodzimy się na nowo, to my przyłączamy się do armii Bożej, przyłączamy się do Boga, który jest wojownikiem, Pan jest wojownikiem, jest jedno z Jego imion, przyłączamy się do tego, który przychodzi, żeby laską żelazną paść narody i zaprowadzić sprawiedliwość i swoje prawo na ziemi. Więc teraz, kiedy ty narodziłeś się na nowo i nie rozumiesz tej natury konfrontacji, jaka jest zawarta w życiu chrześcijanina, tej przepychanki, tej po prostu tej ciągłej konfrontacji, to możesz ulec takiemu wrażeniu, że właściwie nie wiesz, dlaczego coś jest nie tak. I nie wiesz, co zrobić z rzeczami, które cię otaczają. A Jezus mówi, że ci, którzy uwierzą, pierwsza rzecz, jaką będą robić, i która będzie świadectwem ich wiary, będzie taka, że będą wypędzać demony. Czyli, że będą ludźmi, którzy będą porządkować swoje otoczenie, będą porządkować też życie innych ludzi przez to, że będą konfrontować demony, które są w innych ludziach. I to jest dla mnie zupełnie fascynujące, ponieważ to umieszcza nasze życie w zupełnie innym miejscu. Po pierwsze, w takim miejscu, że możemy zdawać sobie sprawę, że jakieś dziedziny życia naszego mogą być uwikłane w interesy króla ciemności. I tak może być za każdym razem, kiedy nie jesteś posłuszny Bogu, kiedy trwasz w grzechu, kiedy trwasz w nieprzebaczeniu, kiedy twoje myśli nie są myśleniem, tak jak mówi Słowo Boże, o tym, co w górze, chwałą Bożą, o tym, co dobre, co sprawiedliwe. Jeżeli twoje myśli są uwikłane w troskę, w nieprzebaczenie, w rzeczy tego świata, to za każdym razem część swojego życia oddajesz szatanowi i on ma prawo wpływać negatywnie na twoje życie. To jest pierwsza lekcja, która płynie z takiego punktu widzenia na Królestwo Boże i na Nowy Testament. A druga rzecz jest taka, że kiedy dostrzegasz to zaczynasz widzieć, że ty jako wierzący, nie jako apostoł, nie jako prorok, nie jako po prostu pastor, nie jako wstawiennik, ale jako każdy wierzący, który uwierzył i któremu życiu mają towarzyszyć znaki, zaczynasz widzieć siebie w miejscu osoby, która ma przejmować władzę i autorytet i może pomóc innym ludziom przez to, że konfrontuje duchy ciemności. Halo, jak wam się to dzisiaj podoba? Bo mi już się podoba. Mi już się podoba. Bycie w prawdzie jest niezwykłe. Ale teraz dlaczego też tak mówię? Mówię dlatego, ponieważ ile kościołów, tyle punktów widzenia, ilu wierzących, ile dusz ludzi i kształtów tych dusz, to tyle też punktów widzenia. I wiesz, czasami wierzącym, mnie to też dotyczy, ja wiele razy dochodzimy do takiego miejsca, zapominamy o tym i próbujemy z miejsca, do którego Bóg nas nie powołał, wygrać bitwę. Taki punkt, do którego Bóg nas nie powołał, to jest miejsce Starego Testamentu. I w Starym Testamencie ludzie nie mieli Ducha Świętego, nie znali Boga. Słowo Boże pokazuje, że nad tymi, nad którymi działał Duch Święty, to byli królowie, to byli prorocy, to był arcykapłan. Oni otrzymywali namaszczenie obecności Ducha Świętego. Ale ludzie nie. I oni musieli korzystać z pośrednictwa. Musieli przyjść do kapłana, musieli przyjść do króla, musieli przyjść do króla, żeby coś załatwić, musieli przyjść do kapłana, żeby on był pośrednikiem między nimi a Bogiem. Musieli przyjść do proroka, żeby dowiedzieć się, jaka jest wola Boża. Ale Nowy Testament zmienił ten porządek. I Nowy Testament nas wszystkich nazywa, jak? Królewskim kapłaństwem. Więc dzisiaj ty, jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to ty wskakujesz w rolę kapłana, w rolę proroka, w rolę króla, żeby usługiwać tym, którzy są wokół ciebie. Jeżeli tego nie rozumiesz, pozostajesz w Starym Testamencie i zaczynasz szukać tylko w obietnicach Starego Testamentu rady na swoje życie. Jest na przykład taka rada, którą, z której korzystamy, z której się modlimy, ponieważ Stary Testament nie przeminął i wszystkie te rady są dobre. Jest taka rada, która została zastosowana w momencie, kiedy została objawiona, w momencie, kiedy świątynia została zbudowana w Jerozolimie. Druga Królewska, zdaje się, bardzo często cytowane na różnych spotkaniach wstawienniczych, że jeżeli uniży się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, będą mnie szukać, odwrócą się od swoich złych dróg, to Bóg mówi, przyjdę, ziemię ich uzdrowię. Wiesz, i to jest bardzo dobra obietnica, natomiast musimy też rozumieć, że to jest obietnica Starego Testamentu, która nie zawiera w sobie aspektu nowotestamentowego życia. I teraz wierzący chrześcijanie mogą pozostawać tylko w takim miejscu modlitwy, tym starotestamentowym, gdzie z każdą rzeczą przychodzą do Boga poprzez uniżenie, szukanie Bożych dróg, pokutę. Czy nie jest to właściwe? Jest to właściwe. Ale bez tego zrozumienia, że my również mamy władzę do tego i autorytet nie tylko do tego, żeby prosić, błagać, pokutować, porządkować swoje życie i stać na tej obietnicy, że nasza ziemia będzie uzdrowiona, ale możemy pójść krok dalej i zobaczyć, że Nowy Testament uczy o tym, że my jesteśmy tymi, którzy nie tylko proszą Boga, ale są również tymi, którzy zaczynają rozkazywać tutaj na ziemi jako prorocy, jako królowie, jako kapłani. Halleluja. Amen. Widzisz, Stary Testament to jest coś takiego. Pastorze, czy możesz się o mnie pomodlić? Oj, mogę. Ja, pastor, znam Boga i mam do Niego dostęp. Jestem zawodowym orędownikiem między Tobą a Bogiem. Chcesz się pomodlić na nabożeństwie? Proszę bardzo. Przyślij maila do pastora, pastor się pomodli. Ale powiem Ci, to jest coś, co my robimy w Nowym Testamencie, jest to właściwe, ale tylko taka forma jest stuprocentowo starotestamentowa. Tak samo, jeżeli nie możesz sobie z czymś poradzić, to przychodzisz do króla, żeby ci załatwił. Przychodzisz do jakiegoś innego człowieka, który żyje z Bogiem, on ci może pomóc, on może pchnąć twoje sprawy. To jest bardzo dobrze. Ale jeżeli tylko to pozostaje, to jesteś dalej w Starym Testamencie. I wreszcie, jak nie wiesz, co jest wolą Bożą, to szukasz rady. Ale Boże, to prorok przyjechał. Może on coś powie. Mów. Czy coś nie słyszysz? Czy coś nie widzisz? Kiedyś byliśmy z Izą w spotkaniu z prorokiem i bardzo szukaliśmy rady. Byliśmy tak przejęci, że to prorok. Poszliśmy na spotkanie. Poszliśmy do pokoju, w którym był prorok. Słabo znaliśmy angielski, a on tylko po angielsku prorokował. Nie mieliśmy dyktafonu. Więc on powiedział, tak, mam słowo dla Pana, od Pana dla Was. Przekazał słowo. I powiedział, jak wam się to podobało? Powiedział, podobało nam się. Wyszliśmy i zapomnieliśmy. I tyle pożytku mieliśmy z tego, co on powiedział. Wiesz, to jest bardzo dobre, ale jeżeli tylko to pozostaje, to pozostajemy w Starym Testamencie. A teraz jak wygląda Nowy Testament? Nowy Testament wygląda tak, że wokół ciebie są ludzie, którzy nie znają Boga. I ty jesteś ich kapłanem. Dzień dobry, proszę księdza. Witam, dzisiaj mamy tutaj niezłe seminarium duchowne. W niejednym diecezjalnym seminarium nie ma tylu kleryków na pierwszym roku, jak my tutaj dzisiaj mamy. Ty jesteś księdzem. Ty masz swoją parafię tutaj w świecie. Halo, przechodzimy ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Są wokół ciebie ludzie, którzy nie znają Boga. Musisz się za nich modlić. Musisz im dać Jezusa. Amen? To jest Nowy Testament. To jest zupełnie coś innego. Nie myślisz teraz, Boże, ja, moja pokuta i prostowanie moich dróg, ale wchodzisz w miejsce, uwierzyłem, należę do Chrystusa, mam coś do zrobienia i zaczynam to robić, bo rozumiem, kim jestem. Są ludzie, którzy mają potrzeby i ja im pomogę, ja ich skontaktuję z Bogiem, bo ja znam Boga i znam ich. I jestem jak kapłan, który w Starym Testamencie, który wchodzi do świątyni, żeby załatwić sprawy ludziom. Masz sąsiadów i modlisz się o swoich sąsiadów, wstawiasz się za nimi, stajesz przed ołtarzem Bożym. Oni nie mogą, bo oni są za zasłoną, ponieważ nie ma na ich życiu krwi Jezusa, nie mogą przedrzeć się przez tą barierę grzechu, jaka oddziela ich od Boga, ale ty możesz. Ty przechodzisz i mówisz, Boże, oni nie mogą, ale ja cię proszę za nimi. I wstawiasz się, a później ci Bóg mówi, dobrze, kogo poślę? Mnie poślesz. I wtedy stajesz się prorokiem. I wtedy wychodzisz i zaczynasz głosić Ewangelię. To jest to bycie prorokiem dla ciebie w tym momencie w Nowym Testamencie. Zaczynasz im mówić o Bogu, który do ciebie mówi i ty mówisz do nich, co jest wolą Bożą. Oni krzyczą: dajcie nam króla, dajcie nam króla. Kto będzie prezydentem? Wybory niedługo. A ty idziesz do nich jak prorok Samuel i powiesz im: Bóg nie chce dać ci króla. On chce być twoim królem i panem. On chce być jedyną nadzieją twojego życia. Halleluja! Są rzeczy ważniejsze niż wybory i polityka. Są rzeczy ważniejsze, kto będzie twoim szefem i jakie sprawy twoje będą załatwione. Jest twoje życie wieczne i to, czy skończysz w piekle, czy w niebie. I stajesz się prorokiem. Amen? I wreszcie stajesz się królem dla ludzi. Bo oni są pod obcą władzą. Ale ty jak król Abraham, jak władca, przychodzisz, jak Abraham oswobodził Lota, ty przychodzisz jako król i mówisz: demonie, to już nie jest dłużej twój teren. Ja jestem królewskim kapłaństwem, proszym ludem. Ja przychodzę i wypędzam cię, demonie, w imieniu Jezusa Chrystusa i zostaw tego człowieka. I człowiek jest uwolniony. I to jest Nowy Testament, do którego jesteśmy powołani. Amen. Więc cała ta modlitwa z autorytetem, jak zauważacie, to ona ma zupełnie inny kierunek. Nowy Testament ma inny kierunek. Nowy Testament to nie jest tylko wylewanie łez. To nie jest tylko wznoszenie rąk. To nie jest tylko pokuta i oczekiwanie, że Bóg wyprostuje naszą drogę. To się oczywiście zawiera w Nowym Testamencie. Nie odcinamy tego. Przenosimy to do Nowego Testamentu. Ale w Nowym Testamencie jest parę dodatkowych rzeczy, których nie ma w Starym Testamencie. Możemy rozkazywać, nakazywać i porządkować rzeczy. Nawet jest powiedziane, że możemy węże brać do rąk i nam to nie zaszkodzi. Możemy truciznę pić. To jest zupełnie inny wymiar. Niektórzy ewangeliczni chrześcijanie, którzy nie znają mocy Bożej i pism, oni mówią, że to wszystko to jak wygląda na kuszenie Boga. Tak, jak ktoś nie zna Jezusa, nie zna obietnic Bożych, to może mu się to wydawać, że to wszystko jest igranie z ogniem. Picie trucizny, branie węży w rąk, wypędzanie demonów. A, uważaj z wypędzaniem demonów, bo jeszcze demon na ciebie wejdzie. I mają takie myślenie, z dołu patrzą na swoich wrogów. Ale jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to zasiada w okręgach niebieskich, uwierzył i patrzy z góry na wszystkich swoich wrogów. I tylko poprzez relację z Jezusem wie, kiedy, co i jak zrobić i robi to. I nie prosi Jezusa, żeby przyszedł na ziemię, ale wie, że Jezus jest na ziemi przez Niego, bo On jest Jego świątynią na ziemi i On teraz uczyni wolę Bożą, ponieważ On jest na ziemi. Amen. Jak wam się podoba rozgrzewka? Tak? Nie bardzo, nie? Wiesz, jak się długo nie ćwiczyło, stawy unieruchomione długo, to jest ciężko. Więc teraz dobrze, teraz prześledźmy sobie tą całą modlitwę z autorytetem po kolei. Już w taki bardziej uporządkowany sposób. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 7 rozdział. Jest tutaj taka historia. Łukasza, 7 rozdział. Jest historia o setniku, który miał chore dziecko i zwrócił się do Jezusa o to, żeby mógł zostać uzdrowiony. Przeczytajmy to. Łukasza 7:1. A gdy Jezus dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa, nie syn, tylko sługa, pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Widzicie? To jest Stary Testament. On posyła Żydów, żeby załatwili mu Jezusa uzdrowienie, tak? A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili usilnie mówiąc: godzin jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Sprawiedliwy człowiek. Nie Żyd, a synagogę buduje Żydom. A Jezus poszedł z nimi. I gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. A Jezus, dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, aby przyjść do ciebie. Widzicie? To jest postawa tego człowieka. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Teraz przechodzimy do Nowego Testamentu. Powiedz słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Co robił Jezus, jak chodził po ziemi? On mówił: bądź uzdrowiony, bądź uzdrowiony, bądź uzdrowiony. Pytali się go: jak ty możesz tak robić? Kto ci dał tą władzę? A on mówi, ojciec z nieba dał mi tą władzę i dlatego mówię, bądź uzdrowiony. I setnik o tym wiedział i mówi, nie jesteś godzien, nie musisz przychodzić. Powiedz tylko słowo i będzie uzdrowiony sługa. Zobaczcie, jaki inny rodzaj po prostu modlitwy. Nie na zasadzie, Panie Jezu, możeśmy zrobili spotkanie modlitewne. Musimy się spotkać, musimy się razem modlić, żebyśmy razem zawołali do Pana. Może byli wytrwali. Są wszystko ważne rzeczy. Ale ja teraz jakby kontrastuję, żebyście zwrócili uwagę na ten nowotestamentowy wymiar modlitwy z autorytetem. On do niego mówi, powiedz tylko słowo. Wiecie, ja tak modliłem się o ludzi i po prostu niejednokrotnie widziałem uzdrowienie. Mieliśmy spotkanie na ulicy Banacha naprzeciwko szpitala Akademii Medycznej w Domu Wojska Polskiego. Ktoś doniósł nam informację, że ktoś tam z krewnych jest i ma guza w mózgu i ma mieć za kilka dni operację. Więc po prostu poproszono nas, żeby cały Kościół się... Halleluja! Żeby cały Kościół, żeby po prostu się modlił. Więc tak jak staliśmy, sala była właśnie w taki sposób, też z krzesłami takimi kinowymi. Tutaj była Akademia Medyczna. I całą salą, mówię, zwracamy się w tą stronę, wyciągamy ręce i powiedzieliśmy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I cały Kościół powiedział, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy zdrowie. I cały Kościół powiedział, zdrowie. I gromimy tego raka. I gromimy tego raka i gromimy tego guza. Amen. I dziękujemy Ci, Ojcze. I wszyscy opuścili ręce i się odwrócili z powrotem do pastora. I słuchajcie, za 2 dni miała być operacja. Zrobili mu jeszcze badania, jakieś USG przed, żeby sprawdzić gdzie lokalizację. Okazuje się, że nie mogą znaleźć tego guza w mózgu. Po prostu zniknął. Co? No nie USG, tylko po prostu tomografię. Po prostu nie mogą zlokalizować. Prawda? I nie ma. Zniknął. Nie robiliśmy spotkania modlitewnego, nie wstawialiśmy się długo, była potrzeba, została zgłoszona w kościele, ogłosiliśmy uzdrowienie i uzdrowienie przyszło. Ktoś może powiedzieć, pastorze, czy to tak zawsze działa? To tak róbmy. Wiesz, jak jest wiara, jak jest świadomość tego, kim jesteśmy i co my wszyscy robimy, jaką mamy władzę, to takich rzeczy możemy się spodziewać. Amen. Jezus, kiedy uzdrawiał ludzi, wypowiadając słowa, nie czynił prób. Na zasadzie, zobaczymy, jak jakiś zaklinacz uzdrowicie w zasadzie, spróbujemy. Amen. Wiesz, i to jest Nowy Testament. Jak czytacie Biblię, to zobaczcie, ile uzdrowień ma miejsce w Starym Testamencie, a ile uzdrowień ma w Nowym Testamencie, jak pojawia się Jezus. Nowy Testament to jest po prostu jakiś inny wymiar. Po prostu znaki i cuda w służbie Jezusa, w służbie apostołów i pierwszego kościoła. Napełnienie mocą. Stary Testament to jest cały czas oczekiwanie sprawiedliwego życia i że przetrwamy i że nam Boże pobłogosławisz. Nowy Testament z nieba wstępuje na ziemię, ponieważ są tam ludzie, którzy wiedzą, kim są. Gdy jeden ewangelista powiedział w ten sposób, że diabeł nie wiedział, co robi. Zabił jednego Jezusa, a w dzień Pięćdziesiątnicy parę tysięcy Jezusów mu się pojawiło. I po prostu i stracił po prostu kontrolę nad światem i przebudzenie zaczęło być przenoszone najpierw na naród, a później do innych narodów. Wiesz, i to jest miejsce, do którego my jesteśmy powołani. Ale musimy rozumieć władzę, jaką mamy. I teraz dalej. Więc on powiedział do niego, powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiony sługa mój. I teraz setnik wyjaśnia, dlaczego on tak wierzy. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a innemu, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi. A słudze memu czyń, a czyni. Więc on mówi do Jezusa tak, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Dlaczego? Bo to jest tak jak w moim życiu. Ja jestem człowiekiem, który podlega władzy i mam władzę, mam żołnierzy. I tym żołnierzom nakazuję. Temu mówię idź, temu mówię przyjdź, temu mówię chodź, temu mówię przynieś, temu mówię podaj, temu mówię walcz i oni to wszystko czynią. Więc Jezu, dlaczego ja miałbym się tego od Ciebie nie spodziewać? I wiesz, niby to była taka trochę konstrukcja może dla otaczających ludzi w tej rozmowie niezrozumiała, ale Jezus natychmiast zrozumiał, o co chodzi. I on mówi tak, a gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Więc Jezus mówi, że to jest to, jak usłyszał to świadectwo tego setnika, mówi dokładnie, to jest to po prostu, co ja chciałem usłyszeć. To jest to, jak to działa. Wiara tego człowieka mi się podoba. Ja w całym Izraelu takiej wiary nie widziałem. W Ewangelii Mateusza, ten sam rozdział, jakbyście czytali, Jezus od razu całą tutaj po prostu roztacza mowę potem i mówi po prostu wow, po prostu narody przyjdą z północy, z południa, z wschodu i zachodu. I będą tymi, którzy wyprzedzą do Królestwa Niebieskiego synów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Po prostu Jezus był tym poruszony. Wiesz, i to jest lekcja o modlitwie w autorytecie, w której modli się właśnie Jezus. On modli się w autorytecie, jaki otrzymał od Ojca. Więc pierwsza rzecz, na czym polegała wiara setnika? Polegała na tym, że porównał słowo do żołnierza. Porównał słowo jako do tego, który wykonuje rozkazy. On mówi, ty powiesz słowo, on będzie uzdrowiony, to jest tak jak u mnie, mam żołnierzy i ich wysyłam. I teraz ty, jako człowiek wierzący, musisz wiedzieć, że twoje słowa mają moc. Jeżeli zostają wypowiadane w autorytecie, to one zmiatają wszystkich twoich wrogów. W autorytecie imienia Jezus. Wiesz, my często mamy koncepcję mocy w naszej głowie, że można coś czynić z mocą albo bez mocy i nie wiemy, czy mamy moc, w związku z tym się obawiamy. Ale teraz jaką moc ma policjant, który zatrzymuje tira? Czy policjant, nawet w najpiękniejszym mundurze, ma moc zatrzymać na drodze tira, wyciągając rękę? Mocy nie ma, by był rozjechany natychmiast. Ale ma autorytet, który jest autorytetem, który otrzymał od kogoś, kto jest nad nim, kto jest wyżej. I dlatego, że jest poddany temu autorytetowi i jest w tej strukturze władzy umieszczony, dlatego może wyciągnąć lizaczek i największego tira zatrzymać. I on jest posłuszny mu. Nie chodzi o moc, ale chodzi o autorytet. I teraz tutaj w tej mowie setnik mówi, ty masz słowo, możesz powiedzieć słowo i on będzie uzdrowiony. Bo ja mam żołnierzy, ja do nich mówię, ci żołnierze czynią to, co ja mówię, a nawet tam się nie muszę pojawiać. Teraz ty jako wierzący jesteś w tym miejscu. Jeżeli jesteś umieszczony w tej strukturze władzy, jeżeli jesteś umieszczony pod Jezusem, żyjesz w posłuszeństwie Jemu, to możesz w tym samym momencie rozkazywać. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka inna ilustracja z Dziejów Apostolskich o młodych ludziach, którzy próbowali wypędzać demony i wypędzali je w ten sposób, że gromimy cię i wypędzamy w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I ta historia mówi o tym, że demony rzuciły się na tych ludzi i oni nadzy, poobdzierani z ubrań, ze wstydem uciekali przed tymi demonami. Dlaczego? Dlatego, że myśleli, że chodzi o jakieś zaklęcie, tak jak wielu chrześcijan myśli, że w modlitwie to są jakieś misterne praktyki. Ale nie rozumieli tego, że w autorytecie Jezusa można wypędzać wtedy, kiedy samemu jest się poddanym Jezusowi. Nie można wypędzić demona w imieniu Jezusa, którego głosił pastor w niedzielę. Demona można wygonić w imieniu Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem. Ja jestem w tej strukturze jak ten policjant, który jest w policji. I ma tam całą strukturę. I on wyciąga rękę, wyciąga lizak i tyr się zatrzymuje. Mówi otwierać, policja otwierać i drzwi się otwierają. A jak się nie otwierają, to ma autorytet, żeby te drzwi wyłamać. I nie poniesie żadnych konsekwencji, jeżeli zrobił to w tej linii autorytetu jako człowiek będący na służbie. Więc my jesteśmy właśnie przez Boga uczynieni kimś takim. I my możemy modlić się w zupełnie nowy sposób. Możemy modlić się w autorytecie. Nie tylko prosząc, nie tylko błagając, nie tylko próbując proroczo rozeznać, do czego Bóg nas prowadzi, ale również rozumiejąc, że mamy władzę i możemy rozkazywać i możemy widzieć rezultaty. Jezusowi to się podobało. Jezus popatrzał na setnika, posłuchał, znaczy się, tego, co on powiedział i powiedział, takiej wiary w Izraelu nie widziałem. To jest to. Słowa mają autorytet, słowa mają moc. Słowa są jak żołnierze, których możemy posyłać. Więc jeżeli czytamy w 16 rozdziale Ewangelii Marka, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, demony wyganiać będą, to jest mowa o tobie. Jeżeli umieszczasz się w tej strukturze władzy, to może ci się wydawać, że nie masz mocy, ale masz autorytet i przed tą ciemnością musi każdy wróg ustąpić. Halleluja! Amen! Wiecie, miałem taką historię w swoim życiu, że przyszedł do mnie człowiek, który był alkoholikiem, leczył się, niewiele mu pomagało i został wysłany, znaczy wysłany, nie został bezpośrednio wysłany, ale lekarz, który się z nim rozstawał po terapii, któremu on opowiadał, jakie głosy słyszy, bo po prostu totalne opętanie. On słyszał głosy ludzi, którzy mieszkali, którzy byli jego sąsiadami. Mieszkał w podejrzanej dzielnicy. Jedną z sąsiadek była prostytutka. On słyszał, co ona mówi na temat jego życia. Wiedział, słyszał głosy, co ona robi. Później sprawdzał to, konfrontował, bo myślał, że szaleje. Okazało się, że te głosy mówią prawdę. Że ta dziewczyna robi, jest tam, gdzie jest i robi to, co robi, dokładnie co do godziny, tak jak on słyszał, potem kiedy ją zapytał, mimo że inaczej nie mógł wiedzieć. Był alkoholikiem, słyszał ciągle głosy, bluźnierstwa na temat swój, na temat swojego życia, na temat Boga. Miał wizję. Nie mógł się wyleczyć z alkoholizmu. I lekarz, który już kończył terapię, przyszedł i powiedział: Przemana, czy pan wierzy w Boga? A on mówi: no to tak, wierzę, Bóg jest. A on mówi: to niech pan u niego szuka pomocy, bo już w klinice nic dla pana nie mamy więcej. I wiecie, i on przez to, że jego brat się nawrócił, tego człowieka, trafił do kościoła, przyszedł na spotkanie i po spotkaniu przyszedł do mnie blady i mówi: ja proszę, żeby ktoś się o mnie pomodlił, bo ja już nie mam nadziei, bo jestem alkoholikiem. Ja mówię: ale to wiesz, alkoholik, to może cię wyślemy do ośrodka. On mówi: ja już byłem w różnych ośrodkach, już ośrodki mi nie pomagają. Lekarz mi powiedział, że tylko Bóg może mi pomóc. Ja potrzebuję porozmawiać. Ja mówię: dobrze, przyjdź. Umówiliśmy się, przyszedł w poniedziałek do biura i zaczął opowiadać mi swoją historię. I zaczął opowiadać o tych głosach, które słyszy. Jak ja bym wiedział, co to za kaliber przyjdzie do mnie do biura, to bym zebrał starszych i liderów i wtedy bym mu kazał przyjść. A on zaczyna mi opowiadać, a to jak z horroru po prostu. Tylko patrzę, że się krzesło nie zacznie ruszać. Albo obrazki na ścianach. I on mi zaczyna opowiadać te historie, jakie on głosy słyszy. A ja się pytam: teraz też słyszysz? No, to cały czas jest. Ja spać nie mogę. I teraz do ciebie mówią? Tak, a co mówią? Mówią, że mi nie pomożesz. I ja siedzę naprzeciwko. I co z tego będzie? Ja mówię: dobrze, słuchaj. Fason trzeba zachować. Jesteś policjantem. Halleluja, mundur masz. Nie możesz zwiać. Jesteś na służbie. Przyszedł w końcu do pastora, a nie do kolegi, ani do sąsiada. Z biura go nie wypuszczę teraz. Nie zadzwonię po wstawienników. Ale w tamtym czasie naprawdę chodziłem w wierze. To była rzecz, która mi też pomagała. Ja mówię: dobrze, słuchaj, to tutaj jest powiedziane, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, że demony wyganiać będą. Więc słuchaj, ja teraz tego demona, który mówi do ciebie, wygonię z ciebie. A on mówi: dobrze. On tego chciał, on po to przyszedł. Ja po prostu podszedłem do niego, położyłem mu rękę na głowie i mówię: wyjdź w imieniu Jezusa Chrystusa. I zacząłem tam wszystko ogłaszać, obietnice, jakie tylko po prostu były i co mi tylko do głowy przyszło. Żeby było fachowo, żeby wyglądało na dobrą modlitwę z wiarą. Skończyliśmy. Usiadłem, ciekawe co z tego będzie. Usiadłem, tak patrzę na niego. A on niezmieniony w ogóle siedzi. Ja mówię: i co teraz? A on mówi: krzyczy. Ja mówię: jak krzyczy? Ja mówię: ja nie słyszę, żeby krzyczał. On mówi: pastorze, ja nikomu w życiu nie powiedziałem o tym, że ja to słyszę. Żonie nie powiedziałem, znajomym, rodzinie, nikomu. Ja się tego wstydzę. To cały czas we mnie wrzeszczy, ale ja nigdy sobie nie pozwoliłem, żeby ktoś to usłyszał. Ja mówię: dobra, okej, krzyczy. Czy nie zadziałało? Mówię: a co krzyczy? Mówię: a on krzyczy tak: Matko Boska Częstochowska, przyjdź i ratuj mnie. To akurat do mnie bardzo wtedy przemówiło. Wtedy byłem w takich właśnie klimatach anty też. I sobie myślę, mówię: mniejsza zwierzchność woła większą o pomoc. I to mi się spodobało. Ja mówię: wtedy już byłem zadowolony. To był jak klucz do sprawy, jakbym dostał. I mówię: okej, to teraz już wyjdziesz. Położyłem na niego ręce i mówię: nikt nie przyjdzie ci z pomocą. Żadna zwierzchność, żaden duch. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa opuszczasz jego życie definitywnie. Amen. I skończyłem. Usiadłem, patrzę, on blady siedzi. Blady, jak gips po prostu. Ja patrzę na niego, mówię, co się stało? Mówię, jejku, jeszcze mu zaszkodzę tą modlitwą. On blady. A on mówi, czemu jesteś taki blady? A on mówi, bo nic nie słyszę. Ja mówię, jak to nie słyszysz? Słyszysz mnie? Ja mówię, w głowie mówi, nic nie słyszę. Pierwszy raz od kilku lat nic nie słyszę. Cisza jest. Ja mówię, to chyba dobrze. A on mówi, tak, tylko że jestem zszokowany, bo od paru lat, przez parę lat, we dnie i w nocy słyszę głosy. A teraz cisza, to wyszło, nie ma tego tam. Był tak po prostu poruszony. Wiesz, i teraz sobie wyobraziłem, później, jak on poszedł, później przychodził do kościoła, później sobie pomyślałem, jakby ta cała sprawa wyglądała, jak ja bym zaczął się z nim modlić. Na zasadzie, no dobrze, okej, to może uklęknijmy razem. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, niech on nie słyszy tego, co słyszy. Prosimy Cię. Powtórz za mną. Panie Jezu, proszę Cię, żebym nie słyszał, żebym nie słyszał. Nie wiem, oczywiście jest taka opcja, że to by wszystko zadziałało. Jest taka opcja. Nie mówię, że nie. Ale powiem Ci, Nowy Testament pokazuje inny wymiar. On mówi, słowa są żołnierzami, a my mamy władzę, żeby wypędzać demony. I my musimy jak dzieci po prostu podejść do tego tematu i z tego skorzystać i zobaczymy rzeczy, które się dzieją wokół nas. Nie będziemy skazani tylko na proszenie, błaganie, ale będziemy korzystali z autorytetu, który mamy. Teraz wiesz, ty masz ten autorytet jako człowiek wierzący, jako osoba narodzona na nowo. Powiem wam inny przykład mojego kolegi z klasy, który razem ze mną się nawrócił, który żył z Bogiem tylko rok. Narodził się na nowo, był w naszej grupie, głosił Ewangelię, modlił się, czytał Biblię. Po szkole średniej rozstaliśmy się, trafił do miasta, nie zatroszczył się o swoje życie duchowe, nie znalazł sobie kościoła, nie znalazł sobie wspólnoty. Żył w świecie kilka lat, 2-3 lata był na studiach i pewnego razu pojechał w Bieszczady. Pojechał w tej Bieszczady, miał przygodę, przyjechał do mnie, żeby mi powiedzieć o tym, co się stało, żebym mu wyjaśnił to, co się stało. Przyjechał po tej wizycie w Bieszczady i opowiadał mi, że spotkał satanistę, który mu zaczął opowiadać jakieś historie o demonach. Nie będę w szczegółach opowiadał, bo niektórzy już tą historię znacie. W każdym razie opowiedział mi to, co było jego pytaniem największym, to było to, że w momencie, kiedy on już nie mógł tego słuchać, bo mówi, sytuacja stała się gęsta od tych opowiadań o demonach tego satanisty, więc chwycił go za ubranie i mówi, przestań do niego. Ten mój kolega do tego satanisty. I w tym momencie ten satanista zasłonił oczy i zaczął drzeć się, jak opętany, zabierz ode mnie to światło. Ale to było schronisko turystyczne, żadnego tam światła nie było, on żadnych latarek nie miał, po prostu siedzieli we dwóch. Mówi, zabierz to światło. Krzyczał, krzyczał, w końcu padł i stracił przytomność. Po chwili on myślał, że coś mu się stało, zaczął go cucić. Po chwili ten człowiek wstał i mówi, to co robimy? Idziemy na kolację czy gramy w karty? W ogóle nie pamiętał, co się działo. Kompletnie był wyłączony. I ten mój kolega, przyjaciel, który żył przez Boga kilka lat w świecie, przyjeżdża do mnie i mówi, Marek, co to było? Wiecie, jak on mi to powiedział, to we mnie aż wszystko podskoczyło. Ja tylko mówię, stary, ty jesteś nowym stworzeniem. Duch Święty mieszka w tobie. Ty żyjesz jak dziad, ale Bóg ciebie nie opuścił. Nie tak łatwo się odwrócić od Boga. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest taka prosta sprawa. I wiesz, do dzisiaj noszę to świadectwo, że kim my jesteśmy jako istoty narodzone na nowo? Jezus powiedział, musisz narodzić się na nowo, więc rodzisz się, kiedy przyjmujesz Jezusa. Kiedy zaczynasz w Niego wierzyć, to w twoim wnętrzu dokonuje się całkowita przemiana. Stajesz się nową istotą. Świetlistą postacią. Jasną osobą, chodzącą światłości Bożej. Później otrzymujesz Ducha Świętego i apostoł Paweł mówi, że kto jest z Bogiem, jest z Nim jedno duchem. Duch Święty tam mieszka w tobie. I wiesz, i ty możesz, tobie może się wydawać, że ty nie masz mocy, że ty żyjesz po prostu jak żyjesz, ale tam jest Duch Święty, tam jest twoje, ty jesteś narodzony na nowo. I na tej podstawie, będąc poddanym Bogu, ty możesz egzekwować autorytet Jezusa w tym świecie. Tylko problem jest taki, jeżeli nie wiesz, że możesz go egzekwować, to wtedy zaczynają się kłopoty. Wtedy jesteś jak taki śmieszny policjant z jakiejś komedii, który po prostu jak ta oferma, mimo że ma mundur i po prostu swój wóz służbowy, nie potrafi nic kompletnie zrobić, bo się wszystkiego boi. bo nie wie, że działa w czyimś autorytecie, że otrzymał od kogoś autorytet, od kogoś władzę i może coś zrobić. Zobaczcie, jak nie potraficie sobie wyobrazić tego, co demony mogą czuć, to sobie wyobraźcie, co wy czujecie, jak widzicie policjanta. Ja to, dla mnie to jest zupełnie fascynujące. Jadę zgodnie z przepisami. Wszyscy zapięci pasami. Światła są, kierunkowskazy są. 100% pewności, że wszystko jest dobrze. Rozmawiamy sobie, radyjko gra. Nagle wyprzedza mnie radiowóz. Na wszelki wypadek zwalniam 20 jeszcze poniżej limitu. Zaczynam sprawdzać światła, pasy, czy dzieci pozapinane. I za każdym razem, jak się to dzieje, to sobie mówię, Jezu, przecież to nawet nie jest drogówka. To jest jakaś nyska. Jadą na jakiś, może po prostu na jakiś mecz. Oni mają swoje sprawy, w ogóle się mną nie interesują. Co to jest ze mną takiego? No wiesz, to jest to, co czują demony, jak ty przechodzisz obok. I ty możesz przechodzić i ty sobie myślisz, o, ludzie świat. A w środku tych gości demon zwalnia o 20 stopni i sprawdza, czy ma pasy zapięte. I się rozgląda po prostu, czy wszystko jest okej. Wiesz, i jeżeli ty zaczynasz wierzyć w taką perspektywę, to natychmiast twoja modlitwa, ona nabiera innego wymiaru. Zaczynasz walczyć o swój dom, modlisz się o swoje dzieci z autorytetem, ponieważ masz ten autorytet. Masz autorytet w imieniu Jezusa, ale też masz autorytet jako przywódca, głowa domu. Jak jesteś liderem w kościele, to możesz tak samo robić. Mówiłem wam, Jezus chodzi tam, gdzie są tłumy i tam demony się ujawniają. Wiesz, jak ja przychodzę do kościoła i po prostu czuję, że coś jest nie tak, ja mówię, ja tego nie mogę tak zostawić. To jest po prostu jakaś lipa. Jacy przeszli, tacy wyszli. To bez sensu, na co nam taki kościół? W związku z tym po uwielbieniu takie gadki wstawiam jak dzisiaj. I modlę się. Kiedyś po prostu mieliśmy taki trudniejszy czas, parę lat temu. Rozmawiałem z jednym starszym bratem w wierze i mówię, wiesz co, jak się spotykamy w kościele rano, to po prostu czasami jest jakbyś siekierę powiesił. I mówię, nie wiem, skąd to się bierze. A on mówi, wiesz co, to można prosto załatwić. Zbierz liderów, stańcie w czterech rogach sali i powiedzcie, że żadna moc ciemności nie ma prawa tutaj manifestować się na tej sali. Ja się na niego popatrzałem i sobie myślę, ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No ja myślałem, że może oświetlenie trzeba zmienić, akurat to nie było w tej sali, ale w innej. Może można by coś z ludźmi porozmawiać, może uwielbienie zmienić? Mówi, nie. Ludzie chodzą w obłokach różnych duchów i przynoszą je. Amen. Więc wiesz, jeżeli ty chodzisz z Bogiem, to patrz, co ty możesz uczynić. Kiedy jesteś porządkowym, stoisz w drzwiach, to ty po prostu jesteś jak bramka na wykrywacze metalu na lotnisku. I ty każdemu, któremu podajesz rękę, to mu przepuszczasz Boży autorytet. Mówisz, witam Cię w imieniu Pana Jezusa. Niech Cię dzisiaj Bóg błogosławi. Wiesz co, tam jakby nawet coś tam mu się przykleiło, to tak jak mówiłem tydzień temu, zostanie w tym okrągłym lobby. Jak prowadzisz uwielbienie, możesz śpiewać i nie musisz patrzeć na to, co widzialne, czyli na osobę siedzącą na krześle, zasypiającą. Alleluja! Tylko możesz patrzeć w duchu i widzieć, do czego Cię Bóg powołał. I możesz po prostu wykonać Bożą wolę. Amen? Tak samo w swoim domu. Zbyszek Dębski opowiadał mi w tym tygodniu historię. Słyszał, mówi, że nie sprawdził tego, ale słyszał, że na Wyspach Salomona jacyś tubylcy nie ścinają drzew. Jak potrzebują jakąś ziemię pod uprawę, czy to było dawniej jakoś tak, tylko, że jeżeli było drzewo, to zbierali się całą wioską, otaczali drzewo i przeklinali to drzewo. I te drzewa usychały. Wiesz, ja sobie myślę, to jest niezwykłe. Po tej historii, którą tutaj czytałem wam z Jezusem i setnikiem, Jezus poszedł do domu Piotra. W domu Piotra przychodzą i kicha. Kolacja miała być, nic nie ma. Teściowa Piotra się rozchorowała, nic nie ugotowała. Żona Piotra sama nie dała rady wszystkiego przygotować. Porażka. I co jest powiedziane? Jezus przyszedł i zgromił gorączkę. Zgromił gorączkę. Co to jest w ogóle za modlitwa? To nie jest modlitwa, ojcze, nie mamy kolacji, kobieta się rozchorowała. Panie Jezu, nie mam po prostu do pierwszego, już dzisiaj 20, zostało 10 dni, za co ja będę żył. Ale Jezus wie, kim jest, jaką ma władzę, wchodzi i gromi gorączkę. Czasami są tacy ewangeliczni chrześcijanie, którzy po prostu, jak słyszą takie modlitwy, to mówią, ale o co wam chodzi? Wy się do Boga modlicie, czy do diabła? Rozkazujecie, krzyczycie? A wiecie, takie pojmowanie rzeczy wynika z niezrozumienia tego, jak funkcjonował Jezus. On niszczył dzieła diabła, mówią dzieje apostolskie. Chodził po ziemi, niszcząc dzieła diabła. I my mamy władzę w imieniu Jezusa, żeby takich rzeczy dokonywać. Którą my mamy godzinę? Okej, bardzo dobrą. Dobrze, druga rzecz, którą wam powiem a propos tej modlitwy z autorytetem, jest taka, która też wynika z tego słowa, o której mówi Jezus, o której mówi setnik. On mówi, że ja jestem poddany władzy i dlatego mam żołnierzy i ich wysyłam. Jezus, kiedy jest atakowany przez faryzeuszów, jakoj władzy to czynisz? On mówi, że dokładnie tak samo odpowiada. Mówi, czynię to, co widzę, że ojciec czyni. Jestem przez niego posłany. Mój ojciec jest w niebie. Jezus jest dla nas wzorem i setnik jest dla nas wzorem. Obydwaj funkcjonują w tym samym obszarze autorytetu i tych samych zasad. A wiesz, twoja modlitwa, autorytet modlitwy może się poszerzać w twoim życiu. On będzie się poszerzał proporcjonalnie do tego, na ile sam będziesz poddany. Ta myśl bardzo mocno do mnie dotarła na wtorkowym spotkaniu, tym wstawienniczym z Basią, kiedy ona opowiadała o tym, jak Bóg ją przez 20 lat uczył wstawiennictwa, jak poszerzał jej autorytet. I zawsze nam się pojawiała taka myśl. Spytałam się pastora, uzgodniłam to z innymi wstawiennikami, szukałam Boga, co mówi w tej kwestii. Jeżeli masz taką postawę i rozumiesz, że ty jesteś poddany i dlatego masz autorytet, to twoje życie modlitewne będzie się trzymało kupy i będzie miało sens. Ponieważ szukasz nie tego, żeby wykonać swoją wolę, żeby tych żołnierzy posłać tam, gdzie ty chcesz, ale jesteś w miejscu, że sam jesteś pod rozkazami, sam jesteś poddany, sam nie jesteś zbuntowany, w związku z tym możesz wydawać te rozkazy. Wiesz, i Bóg cię będzie tak uczył modlitwy. Najpierw modlisz się o to, co tobie jest potrzeba, szukasz Boga i modlisz się z władzą. Jak robisz to dobrze, jak modlisz się z wiarą, z autorytetem i tak dalej, wszystkie rodzaje modlitw i szukasz w tym Boga, sam starasz się być Mu poddany, to Bóg przychodzi do ciebie z większą miarą autorytetu. I w końcu jesteś w takim miejscu, że możesz modlić się o naród. Możesz modlić się sam o naród. Albo z jakąś grupą ludzi możesz modlić się o naród. Wiecie, my robimy modlitwy o Warszawę. Ale powiem ci, ja nie mogłem tych modlitw przez 10 lat zorganizować. Zawsze coś było na przeszkodzie. Basia nam opowiadała, że dwa razy jechała na spotkanie europejskie wstawienników, ogólnoeuropejskie. Znaczy, to ktoś jechał, nie ona jechała. Wstawiennicy mieli się wybrać. I dwa razy delegacja z Polski nie dotarła, bo samochód się... Raz był wypadek, raz samochód się zepsuł przed granicą, zanim zdążyli wyjechać. Kwestia jest taka, że ty możesz rozkazywać, jeżeli sam podlegasz rozkazom. Jeżeli na tyle, na ile jesteś ty posłuszny, na ile ty jesteś poddany, na tyle możesz wykonać swoją pracę. Wiesz, to tak czasami dobrze brzmi, zgrońmy diabła i wygońmy go z naszego kraju. To jest fajne, tak chcemy zrobić i to są dobre pragnienia. Ale od dobrych pragnień do realizacji dobrych pragnień te dwa punkty łączy nasze posłuszeństwo i poddanie Bogu, a nie nasze widzimisię, jak byśmy mogli to zrobić. Wiesz, to jest jedna z rzeczy, która sprawiła, że ja otworzyłem się w ogóle na wstawienników. Bo zawsze w moim wyobrażeniu było to, że władza i autorytet to jest właśnie to, że stają jacyś młodzi goście nabuzowani wersetami z mikrofonami i po prostu rozkazują. I tak żeśmy robili też z moimi kolegami w pierwszym kościele, który prowadziłem. Yeah! Czego my nie gromiliśmy? I gdzie nie gromiliśmy? My cały świat uwalnialiśmy od demonów. Tylko wiesz, później miesiące płyną, lata płyną i nagle się okazuje, że po prostu te modlitwy to jest jakaś donkiszoteria po prostu. Walczymy z powietrzem, przeganiamy powietrze, a sprawy przebudzenia i ewangelizacji nic się do przodu nie chcą przesunąć. Wszystko stało, a my po prostu jeszcze głośniej. W końcu Bóg okazał mi łaskę i zacząłem szukać też innych, którzy się modlą. I znalazłem takich wstawienników po prostu. Znalazłem paru pastorów, którzy nigdy nie krzyczą, jak się modlą. Ale okazuje się, że modlą się coraz wyżej i coraz skuteczniej. I już zaczynają modlić się z głowami państw. I to zaczyna coś zmieniać. Ja się temu przyglądałem. I przyglądałem. I nagle zobaczyłem, że cała istota modlitwy, wysłuchanych modlitw i tego przebicia, które jest, wynika z poddania życia tych ludzi Bogu i poddania życia tych ludzi innym ludziom. Wtedy nabierasz autorytetu. Dlatego na przykład to, co też jak rozmawialiśmy z Basią i czy jak rozmawiamy z Jurkiem teraz wstawiennictwa i grup wstawienniczych w Kościele, tam, gdzie po prostu jest połączenie, gdzie jest relacja, gdzie są wzajemne więzi między tymi, którzy się modlą, jest zrozumienie, jest przepływ informacji, wszyscy mają uszy, żeby słuchać, bo może nie, Bóg nie chce mi dzisiaj powiedzieć, o co się modlimy, tylko chce komuś powiedzieć, o co się modlimy. Te więzi, relacje, to wzajemne takie zadzierżgnięcie się o siebie w ciele sprawia, że nagle modlitwa zaczyna nabierać autorytetu. I powiem ci, ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o opiniowanie modlitw czy działań modlitewnych ludzi, którzy wyraźnie nie istnieją wszczepieni w ciało i wszczepieni w autorytet. Ponieważ najlżejszym problemem, jaki tam występuje, jest to, że to może nie mieć mocy. A najgorszym problemem, jaki może być, to jest problem z Dziejów Apostolskich, jak uciekali nadzy i obdarci. Okej? Okay? Także to jest kolejna rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Okej, okay, teraz inne fragmenty jeszcze przeczytam na koniec, żeby było dopełnienie różnych historii. Łukasza 19:17. I rzekł do niego: to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. To jest to, jak Bóg cię będzie uczył modlitwy z autorytetem. W małym byłeś wierny? Słuchałeś mnie? Byłeś uważny? Otrzymałeś to, czego oczekiwałeś? Proszę, przesuwam cię do przodu. Aż dochodzisz do miejsca Dekapolis. Do władzy nad 10 miastami. Po prostu Bóg cię przesuwa. Okej? Okay? Autorytet w modlitwie rośnie wraz z wzrostem wierności, poddania, uznawania innych. Kolejny fragment. Pierwszy list do Koryntian 14:36. Paweł zwraca się do ludzi, którzy mają problem z słuchaniem jego rad. Mówi tak: czy słowo Boże od was wyszło? Czy tylko do was samych dotarło? Zwraca się do pewnych ludzi, akurat do Koryntian, i wskazuje na ich ekskluzywizm. Oni są po prostu, wiesz, zachowują się tak, jakby oni byli źródłem Słowa Bożego i zachowują się tak, jak byli jedynymi, do których Bóg mówi. Czasami możesz znaleźć nawet w naszym kraju takich ludzi, którzy jak ich słuchasz, to masz wrażenie, że to jest właśnie ten najlepszy kościół, jaki istnieje w ogóle po prostu dzisiaj w Polsce. To najlepsze działanie dzisiaj. A jak mówią, to mówią też tylko to, co im Bóg powiedział i co dla nich teraz jest ważne i według nich kluczowe, nigdy z jakimkolwiek odniesieniem do tego, co Bóg czyni w kraju i wśród innych ludzi. Powiem ci, to jest po prostu miejsce, które jest pozbawione autorytetu. I Paweł mówi tak: jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. Więc on mówi tak: jeżeli ktoś uważa, że został posłany przez Boga i że wie, niech uzna, że ja też zostałem posłany przez Boga i że wiem. Bardzo konfrontacyjne. Takie, wiesz, rzeczy mówić w kościele. Wiesz, to, z czym ja mam największy problem w duszpasterstwie, to jest właśnie z tym, jak do ludzi Bóg zaczyna mówić. To jest, psychiatrzy i pastorzy mają ten sam problem. Kiedyś znajomy nasz trafił do szpitala i właśnie po prostu pastor go musiał odwieźć i był problem właśnie taki, że on Jezusa słyszał i w ogóle był Jezusem i skałą potknięcia. Na obozie letnim się rozebrał do naga, położył się na spotkaniu i mówi: stańcie na mnie, jestem kamieniem węgielnym. No więc był chory na schizofrenię, więc trzeba było go zapakować i go zawieźć do psychiatry. I pastor, który go wiózł, nasz przyjaciel z Krakowa, po prostu miał problem i mówi sobie po prostu, najgorzej bał się tego, że będzie musiał powiedzieć, skąd tego człowieka przywiózł, że z obozu chrześcijańskiego. I druga rzecz, która wyjdzie zaraz w rozmowie, to, że on słyszy, że Bóg do niego mówi. I po prostu tak się bał. Weszli do lekarza i lekarz się pyta, no i to mówią, że on właśnie mówi, że Bóg do niego mówi. Coś tam. A lekarz mówi, spoko, to prosta sprawa. U większości od tego się zaczyna. Nadzieja przyszła. Myślałem, że to jakaś większa jednostka chorobowa. Tu po prostu Bóg do niego mówi. Tak jak do większości wariatów. Więc sprawa była prosta. Więc psychiatrzy i pastorzy mają ten sam problem. Wiesz, ja mam problem taki, jak człowiek przychodzi i mówi, że Bóg mu coś objawił i on to będzie robił. Wiesz, no to ja z Bogiem rywalizować nie będę. Sorry. Bóg ci mówi, działaj. Amen. I czasami jest tak, że to był Bóg. Po prostu mnie ominął. Pogadamy. Ale mnie ominął. Ale bardzo często jest tak, że to nie był Bóg. I później za jakieś parę lat albo miesięcy okazuje się, że to nie był Bóg. Sam tak miałem w swoim życiu. Ja byłem tym kościołem najlepszym w Polsce. Ja byłem tym pastorem, do którego Bóg mówi. Sam to przećwiczyłem. Po paru latach musiałem powiedzieć, to były błędy, arogancja i moje własne opinie. Tak samo ludzie do mnie przychodzą, którzy tego nie przećwiczyli. Ja im mówię, dlaczego, jeżeli Bóg ci powiedział, nie wziąłeś tego i nie przedstawiłeś pod osąd innych autorytetów, ciała Pana Jezusa. Ale to często tak jest, że jak człowiek słyszy głos od Boga, to pierwsze co myśli, kiedy słyszy, że ktoś z boku mówi, nie wiem, to pierwsze co przychodzi takiemu osobie, która złapała Boga za nogi, chcą mnie wyprowadzić z woli Bożej. Prześladowanie. Jak drugi mu przyjdzie i powie, hej, ty słuchaj, lepiej pastora spytać, to już prawie jest utwierdzony. Jak mu pastor powie, to już jest pewny, że jest z woli Bożej. Jak mu pastor powie, że nie. Wiesz, ja widziałem takie rzeczy. Wiecie, ja jestem też człowiekiem, który pomaga innym pastorom, nie tylko wierzącym. I prawda jest taka, czy pastor, czy lider, czy zwykły wierzący, problem jest zawsze taki sam. Jaki jest problem? Jest problem niezależności i nieuznawania ani Boga, ani ludzi. Wiesz, temat posłuszeństwa to jest temat, który dotyczy kondycji serca i postaw serca. To nie jest tak, że tu będę posłuszny, a tu nie będę posłuszny. Człowiek, który jest w swojej naturze i charakterze posłuszny, zawsze jest posłuszny. To jest tak, jak apostoł Jan mówi, że nie możecie mówić, że kochacie Boga, którego nie widzicie, jeżeli nie kochacie ludzi, których widzicie. Bo kochanie to jest kwestia serca, a nie jakichś aktów miłości. Tego kocham, a tego nie kocham. Ta miłość jest prawdziwa, a tu prawdziwej miłości nie ma. Bo to jest kwestia serca. Jak człowiek zaczyna kochać, to zaczyna wszystkich ludzi kochać. Tak samo jest z posłuszeństwem i poddaniem i wolnością od niezależności. Jeżeli jestem wolny od niezależności, jeżeli szukam zależności od Boga, szukam zależności od ludzi, to zaczynam wszystkich szanować. Amen? To jest tak jak z tym człowiekiem, który po prostu, pewnym pastorem, który po prostu zapisywał sobie w notesiku każdą rozmowę z wierzącymi, którą odbył. Jak taki był, jak taki policjant, który po prostu ma ten swój kajet i z każdego musi spisać po rozmowie. W końcu jakiś przyjaciel go zapytał, mówi, czemu ty z każdym wierzącym się spotykasz i zapisujesz to? A on mówi, bo nie jestem w stanie spamiętać, co komu powiedziałem. On mówi, wiesz co, jakbyś wszystkim mówił prawdę, nie musiałbyś nic niczego pamiętać. I to jest to, że my próbujemy być właściwi, poprawni w naszym zachowaniu, ale problem jest taki, że kwestia dotyczy zawsze serca, a nie tego, jak się po prostu na zewnątrz wypadnie w danej chwili. Amen? Dlatego Słowo Boże mówi, czuj niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Twoje nogi pójdą zawsze za twoim sercem. Twoje serce jest przy Panu, twoje nogi cię zaprowadzą do Pana. Twoje serce jest przy pieniądzach, twoje nogi pójdą do pieniędzy. Amen? I to jest właśnie to, o czym mowa w modlitwie z autorytetem, żeby Bóg mógł poszerzyć twój autorytet. Halleluja. Dobrze, kolejny fragment Ewangelia Łukasza, to jest chyba przedostatni. Łukasza 10:17. Powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł do nich: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjaciela i nic wam nie zaszkodzi. I wiecie, to słowo moc, to jest słowo, które występuje w Ewangelii Łukasza 4:36. I zdumienie ogarnęło wszystkim i mówili między sobą, co to za mowa, że mając władzę, nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. To słowo tutaj, że duchy są nam posłuszne i Jezus mówi, dałem wam moc, to jest słowo exousia greckie, które jest tak naprawdę autorytetem i władzą. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że ten autorytet, który Bóg nam daje, to niekoniecznie jest równoznaczne z mocą, znaczy to jest równoznaczne z mocą w sensie efektów, ale nie w takim sensie, że ty, żeby usługiwać z mocą, musisz moc czuć i być nią napełniony. Chodzi o wiarę w twoim sercu, że ty masz autorytet w imieniu Jezusa. I ty możesz czynić, dokonywać pewnych rzeczy. Okej, okay. To by tak, to był przedostatni i ostatni. Mateusza 16:19. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Już nie będę się teraz rozwadzał nad tym modlitwami związywania i rozwiązywania, ale prawda jest taka, z tego słowa wynikająca, że Jezus daje nam klucz, daje nam autorytet do tego rodzaju modlitw, które zmieniają rzeczywistość. Amen? Gdzie ty po prostu wiesz. To jest tak, wiesz, jak z tą modlitwą, kiedy Jezus miał wskrzesić Łazarza i stanął przed Martą, przed Marią, przed tą grotą, prosił o odwalenie kamienia. I wiecie, w tej modlitwie, co jest niezwykłe, tam nie ma ani słowa prośby do Ojca. Tylko jest od razu dziękczynienie. On staje przed tym i mówi: Ojcze, dziękuję Ci, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I później mówi: Łazarzu, wyjdź. Zobaczcie, jak to jest różne od modlitw, które my prowadzimy. Amen. Dlatego chciałem dzisiaj mówić o modlitwie z autorytetem, o modlitwie z władzą, modlitwie, która powoduje, że rzeczy zaczynają się zmieniać, przesuwają się, ponieważ Ty masz autorytet w imieniu Jezusa. Powiedziałem o tym zastrzeżeniu z nauki setnika, że ci żołnierze, te słowa są Tobie posłuszni w takiej mierze, jak Ty sam jesteś poddany i posłuszny. To jest ważne zastrzeżenie, bo inaczej to albo walka z wiatrakami, albo narażanie się na atak wroga, którego nie będziesz rozumiał. Więc jest pewne zastrzeżenie i lekcja do poszerzenia naszego autorytetu. Ale bardzo Cię zachęcam, żebyś zaczął modlić się z wiarą, żebyś zaczął modlić się z autorytetem. Potrzebujemy modlić się wszystkimi rodzajami modlitw. Ta modlitwa z drugiej królewskiej, z tej świątyni Salomona, że jeżeli uniży się Twój lud, jest bardzo nam potrzebna, ponieważ tyle autorytetów w nas będzie, ile będzie w nas pokuty i uniżenia. To jest bardzo ważna. Ważna jest też dlatego, że ta modlitwa utożsamia nas z grzechami, które są wokół, w narodzie czy w pokoleniach. Więc my, jako Boży lud, nazwany Jego imieniem, wołamy za tymi, którzy nie są Bożym ludem, nie są nazwani Jego imieniem. Wszystkie rodzaje modlitw są ważne. Ale ważne jest też to, żeby rozumieć, że mam władzę, że mam autorytet. Wiecie, czasami też tak robię, że modlę się bardzo cicho. Czasami tak jest też w kościele, kiedy się zbieramy, że ja po prostu widzę, że coś jest źle, staję sobie tutaj z przodu, plecami do was i mówię: diable, wynoś. I następuje cisza i następuje rozwiązanie. Amen. Czasami modlę się o różne sprawy domowe. Nie zawsze muszę krzyczeć. Ale czasami dobrze jest krzyczeć. Różnie jest. Ale powiem Ci, duchy są nam posłuszne. Nam, wierzącym ludziom, którzy otrzymaliśmy obietnicę. I bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś żył w duchu. Nie będziemy żyć w duchu, to będziemy żyć w ciele. Zawsze mamy wybór. Jest czarne, białe w Królestwie Bożym. Nie żyjemy w duchu, zaczynamy żyć w ciele, zaczynamy żyć w duszy. To samo, co mówiłem tydzień temu. Zacznijmy żyć w duchu. Bądźmy świadomi tego, co się dzieje wokół. Rozumiejmy duchy, jakie fruwają w powietrzu. Jak czytasz media, jesteś nimi, czytasz media, słuchasz mediów, oglądasz media, jesteś zbulwersowany. Musisz rozumieć, że to są duchy, które są za słowami, które ludzie wypowiadają. Ty jako święty człowiek możesz założyć sobie tarczę wiary, przyłbice zbawienia, pancerz sprawiedliwości i możesz być chroniony od tego. To jest życie w duchu. To nie musi rewolucjonizować twojego życia, dlatego że w kraju jest moda teraz, bo są wybory. Albo cokolwiek. Możesz mieć po prostu do tego chłodny dystans i właściwą ocenę. I ponadto możesz modlić się przeciwko przekleństwom, które ludzie wypowiadają jedni na drugich. Halleluja. I to jest piękne. I możesz mówić, że tak jak mówi słowo, bezpodstawne przekleństwo się nie ziści. Amen? Nie będzie tak, jak mówią politycy, że jak oni nie wygrają, to będzie dramat. My mówimy tak, że bez względu na to, kto wygra i kto przegra, Boży plan się wypełni. A oni mogą kłamać, ile chcą i różne rzeczy opowiadać. Będzie tak, jak Bóg chce, my trzymamy się Bożych planów. I Bóg ma swój naród na ziemi, ma swój lud w Polsce, ma ludzi, którzy są nazwani Jego imieniem, którzy mają autorytet i którzy mówią, stop tym słowom mówimy. Amen. Zatrzymujemy je. Nawet jak te słowa padają i zaczynają rosnąć jak te drzewa, to my jak ci tubylcy z Polinezji mówimy, a to drzewo uschnie. Nawet go nie będziemy musieli wycinać. Nie będzie owocu na tym drzewie. Amen? To jest bardzo ważne. Także po prostu rozum, zrozum i rozum, w jakim świecie żyjesz i rozum po prostu, co ciebie otacza. Także zachęcam cię do tego, żeby twoje objawienie w tym temacie wzrastało. Amen? Proszę, kupcie książki po spotkaniu, te na temat modlitwy. Czytajcie je, rozważajcie i przede wszystkim bądźcie nie słuchaczami, nie oglądaczami, ale tymi, którzy coś budują. Tak a propos, to ja nikogo nie zachęcałem, żeby brał udział w tej nocy muzeów. Ja widzę, że dzisiaj więcej osób wzięło udział w tej nocy muzeów. Na pewno nasz brat Krzysztof, ponieważ on co roku bierze udział w nocy muzeów. W muzeach jest piękna rzecz. Muzea mówią o tym, co było. Ale my jesteśmy powołani do tego, żeby tworzyć przyszłość. Amen. Nie odcinamy się od korzeni, bo tam jest nasza tożsamość. Musimy rozumieć to, co było, żeby błędów nie popełniać i uczyć się na dobrym przykładzie innych. Ale jakkolwiek my żyjemy w duchu, żyjemy w nowej rzeczywistości. Kroczymy do przodu, pełnimy wolę Bożą. Mamy wspaniałe życie, które jest przed nami. Bóg chce błogosławić twoją rodzinę, Bóg chce błogosławić twoje dzieci, Bóg chce zebrać owoc sprawiedliwości z wszystkich twoich bliskich. Amen? Ale ty wprowadzasz to królestwo, będąc posłańcem królestwa, chodzącym w autorytecie królestwa. Amen. Wstańmy. Halleluja. Halleluja. Panie, ja dziękuję ci za władzę i autorytet, jakim nas obdarzyłeś. Podnieśmy ręce do Ojca. Wszyscy podnieśmy ręce do Ojca. Powiedzmy, Ojcze, dziękujemy ci.